Dzień dobry, program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Zabieram Państwa kolejną podróż, w której będziemy udowadniać, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Ze mną dzisiaj medalistka Igrzysk Paralimpijskich, medalistka Mistrzostw Świata, Europy, Alicja Jeremin. Witam Cię, Ala. Cześć, witam Cię jeszcze raz serdecznie.
Cześć, witam bardzo serdecznie.
Jakie to jest uczucie być medalistą tak naprawdę każdej imprezy rangi mistrzowskiej na świecie, w której się startowało?
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć tak z perspektywy czasu, bo tych medali naprawdę mam sporo za każdym razem, na każdej imprezie w zasadzie zdobywam medale, więc tak trochę się też do tego przyzwyczaiłam. Dla mnie też było niewyobrażalne jechać na Mistrzostwa Świata czy na Igrzyska i nie zdobyć tam medalu, więc to był tak dla mnie jakby chleb powszedni. Jeden taki moment w moim życiu, kiedy nie zapomnę go do końca życia, to właśnie 2019 rok, kiedy to właśnie jadąc dobrze przygotowana na Mistrzostwa Świata wróciłam bez medalu na 5., 6. miejscu. To była dla mnie taka porażka i to bardziej pamiętam niż te wszystkie sukcesy, które zdołałam przez te 25 lat w swoim życiu osiągnąć.
Czyli tak to jest, że o zwycięstwach szybko się zapomina, a te porażki najwięcej nas uczą, prawda?
Dokładnie, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, w moim życiu tych porażek było naprawdę niewiele. Zdarzały się oczywiście, jak to w życiu każdego sportowca, jak to na arenie sportowej, ale zdecydowanie bardziej byłam i jestem przyzwyczajona do tego wygrywania, do zdobywania medali, więc tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie bardziej utkwiło mi w pamięci to niepowodzenie, które mnie tak dotknęło przez te długie lata kariery.
Jesteś sprinterką, zmagasz się z niepełnosprawnością kończyny, dokładnie tutaj mówimy o braku przedramienia. Ktoś by mógł powiedzieć, że po co komuś ręka do biegania, a tutaj nic bardziej mylnego. Pamiętam, jak ty kiedyś w prywatnej rozmowie mi to tłumaczyłaś, że tutaj rzeczywiście nie zdawałem sobie sprawy, jak dużą rolę ręce odgrywają w bieganiu.
No tak, dokładnie. Sprint opiera się na biegu, to fakt, nogi nadają tempo, ale rękoma sobie wystukujemy, że tak powiem, rytm, one bardzo pomagają. Ja jako sprinterka też nie mogę zrobić tak naprawdę wielu ćwiczeń na siłowni ze sztangą, które są bardzo potrzebne dla sprinterów, więc to, że ktoś myśli, że się biega tylko nogami, to jest w błędzie, dlatego właśnie warto też mówić o takich rzeczach, że u sprintera biega całe ciało, ręce też bardzo, bardzo pomagają i właśnie to, że ja nie mogę wykonać ćwiczeń wielu na siłowni ze sztangą, zarzutów, podrzutów, jakichś martwych ciągów, to znaczy tu akurat przy martwym ciągu sobie staram się jakoś radzić jakimiś taśmami wspomagając. W każdym razie ręce są bardzo ważne w biegu sprintera i to nie ulega żadnej wątpliwości.
Jak dużą kreatywnością popisujesz się na co dzień, jeżeli chodzi o twoje trenowanie i jak wiele ćwiczeń dostosowałaś do własnych potrzeb, właśnie żeby móc osiągać takie sukcesy?
No właśnie tutaj w tym moim przypadku kreatywność jest bardzo potrzebna, ponieważ są ćwiczenia, które jestem w stanie wykonać, ale gdzieś tam mi brakuje tych 15-20 centymetrów tego przedramienia. No ale faktycznie na przykład mogę zrobić pompki. To można sobie wyobrazić, ktoś, kto ma dobrą wyobraźnię, sobie wyobrazi. Podpieram się po prostu na jakimś przedmiocie, czymś twardym, które wyrównuje jakby to moje przedramię, czy na piłce i sobie robię pompki. Martwy ciąg, nie ma problemu. Ta kiedyś, kilka ładnych lat temu, zrobił mi po prostu ze starej torby taśmę, którą sobie mogę regulować. Zakładam na sztangę, zaczepiam o swoją rączkę i podnoszę sztangę. Co jeszcze? No jest dużo właśnie takich zastępczych elementów, które mogę wprowadzić w swój trening i tutaj właśnie ta kreatywność, gdzie chcę jakieś podciągania zrobić na drążku. No nie podciągnę się na jednej ręce, bo zdrowemu człowiekowi jest ciężko pewnie się podnieść, ale duża guma, która mi pomaga, obwiążę sobie gdzieś tam drążek, zaczepię się ręką i gdzieś tam coś przypominającego podciąganie jestem w stanie wykonać. Właśnie ta kreatywność w moim przypadku jest bardzo potrzebna i bardzo się przydaje na wielu treningach.
A kiedy sport pojawił się w twoim życiu i czy masz może jakieś tradycje rodzinne, że właśnie ktoś cię namówił na bieganie? No bo bieganie sprintów, no to nie jest łatwy kawałek chleba.
Sport pojawił się tak na dobrą sprawę w moim życiu bardzo, bardzo dawno i zawsze mi towarzyszył. Jak mama mnie wysyłała do sklepu, jak byłam mała, to załatwiałam sprawy biegiem, się śmieję do dzisiaj z tego faktu, ale faktycznie gdzieś tam byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, lubiłam bardzo sport, angażowałam się w życie sportowe szkoły, jeździłam na różne zawody, no i gdzieś tam to bieganie jakoś mi towarzyszyło na co dzień. Moja mama i moja siostra też gdzieś miały styczność z lekką atletyką, trenowały w swoim życiu, liznęły trochę tego sportu. Sportu, więc być może gdzieś tam też trochę geny przekazały dalej, ale jakoś tak to bieganie, jak zaczęłam sobie uświadamiać, że to bieganie jest naprawdę wartościowe dla mnie i bez niego nie mogę żyć, to wtedy właśnie zostało tak ze mną do dzisiaj.
Czyli to już 25 lat, tak jak powiedziałaś przed chwilą swojej wyczynowej kariery.
Tak.
Aż nie chcę się wierzyć, że tyle czasu to trwało, ale czy na tej drodze miałaś takie momenty, powiedziałeś o tym roku 2019, kiedy wróciłaś z mistrzostw bez medalu, ale czy były też takie jakieś inne momenty wtedy, kiedy wydawało ci się, że jesteś już wypalona i ciężko ci będzie znaleźć kolejnych jakichś takich powodów do motywacji, żeby dalej, no jakby to nie było, no ciężkie życie sportowca prowadzić?
To wiesz sam z własnego doświadczenia, bo kiedyś pływałeś, więc wiesz, że tej motywacji naprawdę nam potrzeba bardzo dużo i są momenty zwątpienia, szczególnie momenty takie, kiedy dotyka nas jakaś kontuzja, jakiś uraz. Wtedy wiesz, że mimo że robisz wszystko, on nie chce się szybko zagoić, stajesz w tej przysłowiowej głowie, jeździsz po lekarzach, inwestujesz pieniądze, żeby jak najszybciej wrócić do tego zdrowia i w tym momencie właśnie ono się dalej sypie. Ja na szczęście miałam takie tylko delikatne epizody z kontuzjami, gdzieś tam najczęściej jakieś nadciągnięcia mięśnia dwugłowego, jakieś takie perypetie właśnie z mięśniami nóg. Gdzieś to nie skończyło się jakimś poważniejszym urazem, który naprawdę mnie wykluczył na bardzo długo, choć właśnie zdarzały się takie tygodniowe, dwutygodniowe przerwy przez te urazy. Właśnie w tym momencie, kiedy jesteś bezsilny, mimo że starasz się, gdzieś tam naprawdę leżysz, odpoczywasz, oszczędzasz tę swoją kontuzjowaną część ciała, nic się nie dzieje, nic się nie poprawia i czekasz i liczysz na cud i właśnie tam w takich momentach najczęściej brakuje tej motywacji, człowiek jest w stanie się załamać. No i bardziej myślisz o tym, co będzie dalej, czy faktycznie jesteś w stanie się przez tą kontuzję przygotować do sezonu tak, jak należy. Zawsze gdzieś tam pewnie czegoś brakuje i potem jakieś wyrzuty sumienia, że nie zrobiłeś tego, a zrobiłeś tego za dużo. Więc no czasami właśnie takie momenty zwątpienia się zdarzają, ale tak jak mówię, ja miałam to szczęście przez moją bardzo długą karierę, że jakieś tam większe urazy, kontuzje mnie omijały. No, jedna z takich większych to faktycznie było zwichnięcie stawu łokciowego prawego, kiedy to właśnie na obozie miesiąc przed Mistrzostwami Europy skakałam hopy przez płotki i gdzieś tam niechcący zahaczyłam piętą, przestraszyłam się i poleciałam. Tak, że mi wpadła ręka pod ten płotek, no i niestety łokieć był, gdzie był. No ale na szczęście to jest ręka, więc jak coś mogłam nogami przebierać. No i to była taka właśnie jedna z moich najpoważniejszych kontuzji, ale mimo wszystko przygotowałam się do tych mistrzostw Europy, gdzie gdzieś tam jacyś lekarze podstawowej opieki medycznej, ortopedzi, gdzie pani na zawody z taką ręką, przecież pani jej nie zrehabilituje szybko. No a mimo wszystko ja i moje zaangażowanie i chęć wystartowania na tych zawodach spowodowały to, że w ciągu właśnie tego miesiąca pozbierałam się, co prawda moje jakieś rezultaty nie były zaskakujące i super, wtedy na tych mistrzostwach Europy zdobyłam złoto i srebro bodajże, ale faktycznie gdzieś przez tą kontuzję zabrakło. Na szczęście później się pozbierałam w miarę szybko, no i nastał ten 2019 rok, gdzie właśnie wróciłam bez medalu, mimo że nie dotknęła mnie żadna kontuzja.
Proszę nie regulować odbiorników. Alicja właśnie powiedziała, że zdobyła na mistrzostwach złoty i srebrny medal i że to wcale nie był jakiś niesamowity występ. Więc tutaj mamy tylko pokazane, z kim mamy do czynienia, jak z ambitną osobą. I chciałem ten wątek poruszyć, bo ty oprócz tego, że trenujesz na bieżni, że wylewasz pot na siłowni, jesteś osobą bardzo mocno zaangażowaną w życie te paraolimpijskie w naszym kraju? Bierzesz udział w różnego rodzaju kampaniach, często spotykasz się, czy to z dzieciakami, z osobami i opowiadasz o funkcjonowaniu sportowców niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu to nie było takie powszechne. Wręcz uważam, że wielu sportowców nie chciało o tym za bardzo opowiadać, a jeżeli ktoś nawet wychodził trochę przed szereg, to gdzieś w środowisku był trochę krytykowany. Jak zmieniło się postrzeganie sportowców niepełnosprawnych od tego momentu, wtedy kiedy ty jechałeś na igrzyska do Aten, a teraz już powiedzmy z perspektywy Ateny, to już jakby nie było tak, prawie 20 lat temu, prawda? Trochę się ten świat zmienił.
Tak, przez te 20 kilka lat się naprawdę wiele zmieniło, bo samo to, że my w dniu dzisiejszym jako sportowcy niepełnosprawni z niepełnosprawnościami jesteśmy rozpoznawalni medialnie, gdzieś się właśnie pojawiamy na różnych kampaniach, wspieramy różne projekty, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam ludzie chcą słuchać o tym sporcie paraolimpijskim i właśnie na przestrzeni tych 20 kilku lat nasze społeczeństwo stało się mocno świadome i to nie tylko kwestiach niepełnosprawności, ale w wielu różnych kwestiach życia codziennego, więc to, że my jesteśmy właśnie tak spostrzegani dzisiaj, to też jest właśnie nasza zasługa, że chcieliśmy, że byliśmy zaangażowani jako sportowcy z niepełnosprawnościami w to, żeby gdzieś tam pokazywać ten nasz sport. Jesteśmy wdzięczni tym, że chcą ludziom, tym, którzy chcą nas słuchać, chcą nas oglądać, chcą nas wspierać. Więc ta świadomość społeczeństwa bardzo, bardzo się na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmieniła. Ja myślę, że to w perspektywie czasu będzie jakby bardziej ewoluowało, że myślę, że sportowcy w naszym kraju będą, sportowcy niepełnosprawni w naszym kraju będą gdzieś tam na poziomie sportowców pełnosprawnych, że nie będzie jakiegoś takiego podziału, który tak już na dobrą sprawę bardzo zanikł, ponieważ już są organizowane nawet integracyjne zawody, chociażby Memoriał Kamili Skolimowskiej, gdzie miałam okazję kilkukrotnie startować. Tam już nie ma barier, tam jest sport jest jeden, tam jest lekkoatletyka królowa sportu jedna, tam startują pełnosprawni sportowcy z całego świata, mistrzowie olimpijscy i my, polscy niepełnosprawni mistrzowie świata, mistrzowie Europy, paraolimpijczycy, medaliści igrzysk paraolimpijskich. Także ta świadomość i to wszystko się bardzo, bardzo zmieniło.
Zdarza się, że jesteście na tych samych obiektach treningowych ze sportowcami pełnosprawnymi, czy gdzieś może masz jakieś takie dobre znajomości z kogoś, z kim możesz też wymienić doświadczenie treningowe właśnie z tych sportowców pełnosprawnych, tak nazywamy, prawda? Bo chociaż
ja nie lubię też tego,
bo to każdy ma swoje jakieś ograniczenia i pewnie każdy ma tam jakieś, ale powiedzmy z tych osób, jak powiedziałem, osób pełnosprawnych.
Wiesz, jak to jest, tak nie każdy zawsze się chce dzielić tym swoim treningiem, tymi doświadczeniami treningowymi, tym co robi, bo to taka trochę tajemnica trenerska, ale faktycznie przez te lata gdzieś tam pojawiałam się na wielu obiektach w Polsce, miałam okazję poznać wielu polskich naszych lekkoatletów, medalistów olimpijskich, także gdzieś tam czasami się po prostu przystanie, porozmawia, także o samych doświadczeniach jakoś tak najczęściej nie ma czasu rozmawiać, bo zazwyczaj każdy jest tam gdzieś w jakimś treningu i to najczęściej jest taka krótka pogawędka, ale faktycznie gdzieś tam są takie momenty.
Masz już jakiś taki pomysł na siebie, co będziesz chciała robić po zakończeniu kariery wyczynowego sportowca? Wiem, że inwestujesz w siebie, kursy. Czy Alicja Jeromin będzie w przyszłości trenerką?
Wiesz co, powoli trzeba się nad tym zastanawiać, co ja w przyszłości chcę robić, ponieważ już tu mnie ząb czasu dopada, więc nie będę całe życie biegać i trzeba będzie się z tym faktem pogodzić, bo mimo chęci gdzieś tam to zdrowie faktycznie czasami trochę przeszkadza, a że ja od lekarzy do lekarzy mam wrażenie, że tylko wychodzę, to tym bardziej, ale faktycznie gdzieś tam najprawdopodobniej będę chciała zostać przy tym sporcie, będę chciała jakby wdrażać swoje doświadczenia, nowe nabyte doświadczenia przez ten czas kursów i dokształcania się w naszym sporcie. Może wychowam kiedyś kogoś w pokroju mojego, jakiegoś mistrza, mistrzynię, którzy będą, tak jak ja, przez kilkanaście ładnych, dobrych lat zdobywać medale na arenie międzynarodowej. Gdzieś tam mniej więcej już o tym myślę, właśnie tak jak wspomniałeś, jestem teraz świeżo upieczoną instruktorką lekkiej atletyki, także coś tu powoli działamy w tym temacie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na razie gdzieś tam jeszcze o takim konkretnym swoim celu na przyszłość nie myślałam.
Myślę sobie, że twoi potencjalni podopieczni gdzieś w przyszłości mogą być bardzo trudno, bo jeżeli będziesz im narzucać gdzieś pewnie taki sam reżim, który ty miałaś i te takie zasady, którymi ty się kierowałaś, to nie każdy może takie coś wytrzymać na samym starcie.
No dokładnie, to fakt, ale wiesz, jak zaczynasz przygodę z jakimś sportem, jesteś już świadomy tego, co chcesz w życiu robić, to gdzieś tam masz te swoje cele i próbujesz się podporządkować pod to i chcesz robić coś, co zaczynasz robić jak najlepiej, więc jeżeli ktoś, kto do mnie trafi i będzie świadomy tego, co chce w życiu, w sporcie, może ma nie w życiu, ale w życiu sportowym osiągnąć, to myślę, że moje wsparcie i współpraca będzie fajnie się układać. Ale tak jak mówię, no ciężko jest młodym ludziom się zmobilizować do uprawiania w ogóle sportu. Ciężko jest z młodym narybkiem niepełnosprawnych do uprawiania lekkiej atletyki, więc zanim wychowam sobie jakiegoś mistrza, to chyba muszę się trochę poprzejeżdżać, poprzechadzać po różnych szkołach, gdzieś po ulicach i poszukać sobie potencjalnych mistrzów, bo naprawdę jest ciężko w tym temacie.
Ale powiedziałeś tak trochę żartobliwie, że chodząc po ulicy, ale są trenerzy choćby w polskiej kadrze osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce, że trener zauważa na ulicy kogoś z jakąś niepełnosprawnością, podchodzi i proponuje, żeby wpaść na trening na jakąś daną dyscyplinę.
Tak, zdarzają się takie przypadki i według mnie to jest bardzo fajna alternatywa, bo no widzisz jednak gdzieś tam tą osobę niepełnosprawną na ulicy z daleka, więc nie zaszkodzi się zatrzymać i zaproponować, pokazać, bo nie każdy jeszcze w dzisiejszych czasach, w dobie internetu wie, że istnieją takie związki sportu niepełnosprawnych, gdzie można uprawiać sport, więc ludzie też często nie są świadomi, że mimo swojej niepełnosprawności mogą być sportowcami i takie zaczepienie kogoś na ulicy może właśnie prowadzić do tego, że ta osoba się zainteresuje, no i co lepsze, zaangażuje w uprawianie tego sportu. Czy to będzie lekka atletyka, czy pływanie, czy tenisowy, czy strzelectwo, czy szermierka, prawda?
Na koniec mam taką anegdotę, którą ty mi opowiadałaś, kiedy studiowałaś i pan z gimnastyki miał do ciebie pretensje, że nie jesteś w stanie wykonać danego ćwiczenia, nie jesteś w stanie wykonać w stanie na rękach.
Na ręki.
I
dokładnie.
Jak opowiadałaś mi, jak w jaki sposób ominęłaś to wszystko, żeby utrzeć mu nosa i żeby pokazać, że mimo tej niepełnosprawności, mimo tego problemu, ty jesteś w stanie to spokojnie wykonać. I to jest dokładnie to, o co mi chodzi w tych programach tutaj na antenie Radia Kraków, że pokazujemy, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. I na koniec chciałem cię, żebyś opowiedziała dokładnie tą historię, jak to wyglądało.
Tak, była taka sytuacja, bo w związku z tym, że biegałam, lubiłam biegać, swoje życie wiązam ze sportem, chciałam uczyć się sportu, więc uczęszczałam jeszcze w rodzimej miejscowości w Radomiu na wydział nauczycielski, na studia z wychowania fizycznego. No i właśnie pan wykładowca od gimnastyki bardzo chciał, żebym ja wykonała wszystkie elementy jego założeń. No od drążków poprzez wymyki, odmyki, jakieś różne ewolucje na drążkach, po właśnie to stanie na rękach. No i tak bardzo chciał, żeby mi się to nie udało, ale ja właśnie tą swoją kreatywnością wyrodzoną znalazłam na to sposób i pokazałam mu, że nie dam się tak łatwo poniżyć, więc proszę, koleżance kazałam przyklęknąć, może nie przyklęknąć, zwinąć się w kulkę przy drabinkach, robiła za moją podpórkę, no i ja wtedy bardzo ładnie stanęłam na tych rękach, no i pan wykładowca był wtedy w bardzo ciężkim szoku, no i nie miał wyjścia, żeby mi to zaliczyć. I tak właśnie od tamtego momentu dał mi, że tak powiem, święty spokój, już się nie czepiał wielu szczegółów i gdzieś tam może nie dawał mi taryfy ulgowej, ale widział, że radzę sobie i że czasami niektóre ćwiczenia wykonuję lepiej niż moje koleżanki, które miały obie ręce.
I myślę, że ta historia może być takim natchnięciem do tego, że wtedy, kiedy napotykamy jakąś przeszkodę na swojej drodze, naprawdę próbujmy znaleźć sposób, żeby ją ominąć, a często się może okazać, że ona jest po prostu w naszej głowie. Alicja Jeromin, medalistka Igrzysk Paralimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, przyszła pani trener. Ala, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
A ja zapraszam na kolejne odcinki programu W Cztery Oczy w poniedziałki o godzinie 18:05.